Sponsorem audycji jest firma Masita Gorzów. Partner Masita na województwo lubuskie. Gorzów, ulica Borowskiego 7.
Dzień dobry, Filip Górecki. Zaczynamy godzinę z gorzowskim sportem. Ostatnią prostą zdominują nam koszykówka, żużel, ale też będą inne, drobniejsze tematy. Zaczynamy od basketu. Koszykarki Invest in the Western i Gorzów mają dobre kilka dni za sobą. Zwycięstwo w FIBA Eurocup ze Spartakiem widno je 88-76, a w niedzielę w lidze w szóstej kolejce Energa Basket Ligi Kobiet gorzowianki pokonały łódzki Widzew 74-63. Ten mecz był na wyjeździe. Były emocje, były trochę niespodziewane emocje, bo było już 22 punktami, a Widzew doprowadził do wyrównania, jednak końcówka, ostatnia kwarta należała znów do naszego zespołu. Posłuchajmy, co po tym meczu mówili obaj trenerzy, Dariusz Maciejewski i Elmedin Omanić.
Przyjechaliśmy tu w jednym konkretnym celu. Wiadomo, że łącząc puchary, grając co 3 dni, na pewno nie jest nam łatwo, ale po to jest szersza łapka w tym roku, żebyśmy sobie dawali radę. I tak naprawdę może za łatwo nam poszło od początku, byliśmy skoncentrowani, byliśmy głodni zwycięstwa, dobrze broniliśmy, realizowaliśmy wszystko, co trzeba w ataku i tak naprawdę może moja wina, bo zbyt szybko zrotowałem, było już 22 punkty. I tak naprawdę nie problemem była trzecia kwarta, tak naprawdę, ale końcówka drugiej, gdzie straciliśmy 6 punktów pod rząd, mało co, żebyśmy nie stracili jeszcze 8 na sam z koszem i to się zaczął kłopot. Dodało to wiarę Widzewowi, że ten mecz nie jest jeszcze przegrany, a nas trochę to psychicznie, mentalnie osłabiło, ale najważniejsze jest to, że cały czas żeśmy bardzo dobrze bronili i mimo wszystko sytuacja, która świadczy statystyczna nawet, że wygraliśmy zbiórkę, co było naszym założeniem. Wiadomo, że tu jest trener Omanić, jest specjalistą od kombinowanej obrony i tak naprawdę bardzo dużo zmienia, więc nasza walka polegała na tym, żeby jak najwięcej przechwycić piłek. Tu zdecydowanie wygraliśmy, jak najwięcej wymusić strat na przeciwniku i tak naprawdę jak najwięcej zebrać piłek w ataku. Ale słowa uznania dla Widzewa, a dla mojego zespołu to, że ostatnie 5 minut czwartej kwarty było wręcz koncertowe i tak, i to cechuje naprawdę zespół, który chce walczyć o wysokie cele, a w tym roku mamy na pewno ambicje, a zespół Widzewa pokazał, że naprawdę u siebie na hali jak zwykle będzie bardzo groźny i gratuluję postawy, bo naprawdę była dzisiaj fajna koszykówka, a dla nas najważniejsze, że zwycięska.
Chcę podziękować trenerowi Maciejewskiemu za fajne słowa. Myślę, że jakby nie było tych strat, może jeszcze bardziej by można było tam powalczyć z takim bardzo, bardzo mocnym, bardzo silnym zespołem. Już przed meczem mówiłem, że to jest naprawdę zespół, który w tym roku, nie wiem jakie są cele, ale to jest na pewno sama góra, to jest na pewno cel, medal. Nawet może po CCC Polkowicach najbardziej zbalansowany zespół. U nas jest ten sam problem. Myślę, jakby od początku, od pierwszego meczu już grała nasza zawodniczka ze Stanów, to myślę, że to dużo lepiej by wyglądało i w meczach z Energą, i w meczach w Polkowicach w drugą kwartę. Myślę, że na 99% wygraliby przynajmniej jeden mecz Sielce czy Poznań, a może dwa, i to już teraz by była rewelacyjna sytuacja. Także jesteśmy zawsze krok do tylu. Myślę, że nie jest dlatego, że nasz troszeczkę się zarząd boi, obawia zrobić krok do przodu, ale ja rozumiem też takie sytuacje, że w niektórych klubach, gdzie pracowałem, robiło się tak, że się bierze zawodniczka od 50 czy 100 tysięcy czegoś tam, a zaległości są tam 1,5 miliona, tu się troszeczkę jest to obawa, żeby nie narobić żadnych tam zadłużeń do zawodniczek, ale myślę, że naprawdę jakby zrobili krok ten może 3 tygodnie temu, że już by było byli gdzieś tam na szóstej pozycji, piątej, szóstej pozycji, co dla nas Znaczy nie jest celem, żeby być tak wysoko, ale na pewno by nam dało spokój grania w tych ostatnich kolejkach. Żeby nie było jak rok temu, że ostatnie kilka sekund się przegrywa i spada do drugiej ligi. Jeszcze raz gratuluję, great game, congratulations.
Niewiele pan na temat samego meczu.
Myślę, że trener Maciejewski powiedział wszystko o tym meczu. Powiedział, jak wyglądała pierwsza połowa i jak wyglądała druga połowa. Właśnie też tak samo, jakby powiedział, że właśnie ta końcówka drugiej kwarty, że zaczęliśmy naprawdę troszeczkę grać lepiej i po tej pierwszej połowie troszeczkę obudziliśmy się tam. Zaczęliśmy zmieniać, taki był też plan, żeby zaczęli zmieniać w obronie. Nawet przed meczem zażartowałem z Szarnel Zoll, że mówię, wiesz Szarnel, dzisiaj gram o 40 minut boksem, a ona mówi, już mi się śniło o tym trenerze. Także myślę, że nieźle zagraliśmy obronę, ale jak jeszcze nie trafiam sam na sam, znaczy to jest było czystych przynajmniej 5 lejów rzutów, czystych i to potem taki strat, gdzie mówię, tu mamy 24 straty, a zespół z Gorzowa wymusił na te straty, mają 13 strat, to jest świadczy, jak właśnie oni grają w obronę, a jak my gramy ten atak. I jak patrzyłem na ten ostatni mecz, jak oni grali z Ostrowem, jaką przewagę zrobili, ile 58, nie wiem tam, czy 53 rebounds w tym meczu z Ostrowem, Ostrów miał 14, czy 15, naprawdę się przestraszyłem, jest bardzo dobry zespół, bardzo dobrze ułożony. Życzę im powodzenia w tym sezonie, a myślę, że my, jeśli coś nam się uda, żeby coś tam jeszcze dołączyć kogoś do zespołu, myślę, że to będzie duży plus i także też myślę, że będzie dobrze.
El Medino Manić, szkoleniowiec Widzewa, liczy, że będzie dobrze, a my liczymy, że będzie bardzo dobrze, bo jest to intensywny czas dla naszych koszykarek. Najpierw pochylmy się nad meczem w Łodzi. Dlaczego tak ten mecz się ułożył? 25-12 ta trzecia kwarta. Ostatecznie z 22 punktami Ariel Atkins, która dołożyła do tego 10 zbiórek. Spoglądamy na asysty. Asysty tylko jedną, więc no, tu do triple-double raczej nie było mowy. Natomiast 15 punktów wywalczyła Maria Papowa, 7 rzutów z gry na 14. Rzeczywiście ta skuteczność troszeczkę słabsza niż w poprzednich spotkaniach u Białorusinki, ale zdecydowanie na przyzwoitym poziomie. Po 8 punktów Agnieszka Fikiel i Laura Juskaite nie miały przede wszystkim za dużo rzutów, te dwie zawodniczki. 5 rzutów, 4 celne Fikiel, 3 rzuty, 6 celnych Laury Juskaite. Kiara Linskens tym razem nie tak skuteczna, nie miała być może tak dobrych pozycji jak w spotkaniu ze Spartakiem. Widno je, bo tutaj tylko 2 dobre rzuty na 9 oddanych ze strony Belgijki. No i ostatecznie właśnie te 4 punkty, bo nie było rzutów osobistych, mówimy o rzutach z gry. Szarni Zolnorman, 9 punktów, także nie najlepsza skuteczność rozgrywającej gorzowskiej drużyny, bo tylko 1 rzut z gry trafiony na 7, 6 rzutów osobistych do tego dołożyła Szarni. A także 3 punkty Julia Ritsikawa, Białorusinka, trafiła za 3 punkty i to było jedna z tych 5 prób oddanych celna dla gorzowskiej drużyny. Katarzyna Dźwigalska, kapitan naszego zespołu, bez punktu w tym meczu. Bez punktu także Daria Stelmach i kogoś pominęliśmy, oczywiście pominęliśmy Anne Marie Presley. Ona zdobyła 5 punktów, choć zagrała zaledwie 8 minut, choć wspominał trener Dariusz Maciejewski, że dostanie trochę więcej szansy. A był też mecz, o którym wspominałem, ze Spartakiem Widnoje, ale o nim powiemy za chwilę. Na razie posłuchamy jeszcze, co po tym meczu powiedziały Amerykanki, bo one tu odgrywały jedne z głównych ról, czyli Ariel Atkins, wspomniana przeze mnie z naszego zespołu, i Amanda Doe, zawodniczka zespołu Widzewa.
I think it was a tough battle. I think they did a really good job of forcing us to be more comfortable on the offensive end. I think our point guard did a really good job, Charnay, of calming us down and making us more poised and finishing out the game.
Well, congrats to the other team. But as far as our team, I feel like this was probably the most complete game that we have as far as executing on offense and defense. I mean, we had a couple letdowns, but, you know, all in all, I feel like it was our best defensive effort thus far. And if we can limit our turnovers, then, you know, we'll have a chance at winning the game.
Ariel Atkins mówiła, że był to ciężki mecz na pewno w Łodzi, że sporo dobrej pracy w tym meczu, jeżeli chodzi o rozegranie, wykonała Sharni Zoll i to na pewno przełożyło się na efekty punktowe. A z kolei Amanda Doe, zawodniczka łódzkiego Widzewa, podkreślała, że był to na razie jak najbardziej kompletny mecz ze strony jej zespołu i była bardzo zadowolona z występu swoich koleżanek i swojego i że jeżeli takie będą mecze powtarzać z mniejszą ilością strat, to Widzew będzie na pewno mógł wygrywać. To tyle, jeżeli chodzi o mecz z Widzewem. Będzie, tak jak powiedziałem, o meczu jeszcze ze Spartakiem Widno. Je zakończymy tym wątkiem ostatnią prostą dzisiejszą, ale jeszcze jeżeli chodzi o mecz z Widzewem, mecz ze Spartakiem Widno je i z Sodertalie, to będziemy sobie z naszym kolegą redakcyjnym rozmawiać, to za chwil kilka.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Posłuchaliśmy wypowiedzi z konferencji pomeczowej w Łodzi, a teraz posłuchamy człowieka, który był na tej konferencji, czyli Ryszarda Rachlewicza. Witam serdecznie.
Witam, dobry wieczór.
No tak, rozmawialiśmy po meczu w Ostrowie, że nie jest łatwo relacjonować taki mecz, gdzie emocje szybko się kończą, gdzie ten kwestią jest tylko są rozmiary zwycięstwa, no to koszykarki się postarały, żeby były emocje.
No dokładnie, aż sam się dziwiłem temu, co się działo wczoraj na parkiecie w hali przy ulicy Małachowskiego w Łodzi, no bo pierwsze dwie kwarty w zasadzie nie zapowiadały jakichś większych emocji. Co prawda widać było, że Widzew jest mocniejszą drużyną niż Ostrowia Ostrów, no ale widać też było, że nasze koszykarki opromienione tym sukcesem w rozgrywkach Eurocup Women nad Spartakiem Widnoje znają swoją wartość, no i tę wartość potwierdzają na parkiecie. No i nagle coś się tam złego stało i ni stąd, ni zowąd zespół Widzewa zaczął odrabiać punkty. Ja powiem tak, do tej pory to ja widziałem, że to AZS Gorzów odrabiał tak duże straty i doprowadzał do pasjonujących końcówek. No a tym razem było odwrotnie. To nasze panie jak gdyby nagle straciły skuteczność przede wszystkim, bo miały pozycje rzutowe, ale po prostu nie trafiały. Natomiast rywalki trafiały raz za razem. No i dzięki temu zasłużenie doprowadziły do wyrównania w pewnym momencie. Na szczęście jednak nasza ławka jest zdecydowanie dłuższa. No i to moim zdaniem przeważyło, bo jednak trener Elmedin Omanicz tak naprawdę dysponował piątką zawodniczek. Natomiast trener Dariusz Maciejewski ma tych zawodniczek 10.
Ale jednak ten Widzew jest mocniejszy niż w tamtym sezonie. Nasza ZS też jest mocniejszy niż w tamtym sezonie. Invest in the West NEA, oczywiście. Dokładnie. Oficjalna nazwa. No i co po tych kilku meczach ligowych i pucharowych można myśleć o tym naszym nowym tak naprawdę zespole?
Ja myślę, że to jest naprawdę zespół, który stać jest na walkę o medale w tych rozgrywkach. Gdybyśmy ten zespół mieli 2-3 sezony temu, to ten medal byłby niemal pewny. W tym sezonie jest naprawdę 8 bardzo mocnych, bardzo wyrównanych drużyn. Co prawda trener Widzewa Elmedin Omanicz uważa, że obok ekipy CCC Polkowice właśnie drużyna gorzowska jest najbardziej zbilansowana, no ale mamy już za sobą mecz w Bydgoszczy, gdzie nasze panie przegrały z Artego w rozgrywkach Eurocup Women, a przecież tam jeszcze jedna Amerykanka nie grała w ekipie Artego. Nie wiemy jeszcze tak naprawdę, co czeka nas w konfrontacjach z innymi zespołami. Przegraliśmy w końcu, jakby nie było, mecz w Gdyni. Tam też bardzo wyrównana drużyna, która nie uczestniczy już w rozgrywkach pucharowych, odpadła, nie awansowała do rozgrywek Eurocup Women, do tej fazy grupowej. No, a więc gdynianki już w tej chwili mają ten handicap no w porównaniu nad innymi zespołami.
No i wygrały w Krakowie, wygrały w Bydgoszczy.
Wygrały w Bydgoszczy. One już po prostu się przygotowują bezpośrednio do tych meczów ekstraklasy. No ale kiedyś te rozgrywki Euroligi czy też Eurocup Women się zakończą i wtedy ta gra się wyrówna. No ale tak jak wspomniałem, jest w tej chwili chyba 8 naprawdę wyrównanych drużyn, z których każda... No może powiedzmy tutaj jednak tym takim zdecydowanym faworytem ligi jest CCC Polkowice. No i myślę, że ten zespół już możemy wstawić w pierwszą czwórkę rozgrywek ekstraklasy. Natomiast pozostałe 7 drużyn będzie się biło o te 3 miejsca.
No i mamy nadzieję, że nasza drużyna w tym towarzystwie się przepchnie do tej czwórki. No i mamy nadzieję na awans w Eurocupie i w ten mecz w Szwecji, który czeka naszą drużynę, może być bardzo kluczowy. Widać, że tam po prostu z tym Södertalje trzeba wygrać 2 razy.
Dokładnie. I to jest warunek, bo przypomnę, że awansują do dalszej fazy rozgrywek 2 najlepsze zespoły z grupy i 3 zespół, tam bodajże 4
chyba czy 4.
4 chyba najlepsze zespoły z najlepszym bilansem z 3 miejsc. A więc szansa na wejście do tej fazy play-off jest bardzo duża, no ale rzeczywiście warunkiem jest pokonanie drużyny Södertalje. Pamiętajmy, że jednak przegraliśmy mimo wszystko na wyjeździe z Artego Bydgoszcz. U siebie będzie bardzo trudno pokonać też ten zespół, ale wierzę w to, że gorzowianki wygrają u siebie z bydgoszczankami. Wygrać będzie bardzo ciężko w Moskwie, czy też pod Moskwą, bo widno je, to jednak jest miejscowość podmoskiewska.
To taki jakby Piast Karnin.
Taki domu. Można powiedzieć, taki Piast Karnin, dokładnie, bo to jest aglomeracja moskiewska. Tak samo jak Pireus jest
tak,
jak gdyby osobną
o to może lepszy,
miejscowością,
tak.
A jednak mimo wszystko uważany jest za
już mi się wtorek Atem. Włączył.
Tak. A więc no, pamiętajmy o tym, że Moskwianki to jednak mimo wszystko bardzo mocna drużyna, która będzie faworytem u siebie. A więc będą decydować te niuanse, a tym niuansem jest mecz, myślę, jednak pod Sztokholmem, bo to jest Södertalje, to też taka dzielnica Sztokholmu,
blisko,
można by
tak
powiedzieć. No i, ale myślę, że jest to zespół na pewno do pokonania tam na miejscu. No jakby nie było, jednak ekipa Szwedki nigdy nie należały do tuzów, jeśli chodzi o koszykówkę.
Chociaż
kobiecą.
Miło wspominamy Chiomę Namakę.
No tak, Chioma, no ale Chioma to jest taki wyjątek potwierdzający regułę, tak samo jak Brytyjki nigdy nie były tymi tuzami w koszykówce, ale mamy Joanne Lidam, którą będziemy niedługo obserwować w
już
barwach...
Już Lidam Warner dodajmy.
Będziemy obserwować w barwach CCC Polkowice. No, ci najbardziej zagorzali kibice już ją oglądali, bo przecież ona grała w CCC Polkowice w sparingu w Gorzowie.
Wróćmy z Wielkiej Brytanii do Szwecji. Chyba zdaje się to będzie pierwsza konfrontacja gorzowsko-szwedzka w europejskich pucharach. Nie przypominam
tak
sobie.
Nie
mieliśmy ze szwedzkim zespołem.
A więc zespół dla trenera Dariusza Maciejskiego pewnie już znany, bo on już na pewno rozpracowuje tę ekipę, bo na pewno oglądał mecz Artego Bydgoszcz, na pewno oglądał mecz Spartaka Widnoje z drużyną Södertalje. A więc trener na pewno już rozpracowuje, natomiast sam jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało. Mamy już zapewnienie, że klub szwedzki pozwala nam na bezpośrednie relacjonowanie meczu.
Więc
na
płynnie przechodzimy do zaproszenia.
Radia Gorzów, a więc zapraszamy już w czwartek do odbiorników, przed odbiorniki naszych kibiców. No i miejmy nadzieję, że ten mecz zakończy się sukcesem akademiczek.
A w klubie wisi taka mapka tam z tak miejscami, które nasz AZS odwiedzał, czyli pojawi się nowe oznaczenie
kolejne,
na mapie.
Kolejne miejsce, tak.
I miejmy nadzieję, że będzie to zwycięskie. Ryszard Rachlewicz, który tak jak powiedział, zaprasza na relację w czwartek z meczu Södertalje Invest in the West Enea Gorzów. Dziękuję bardzo.
Dziękuję i do usłyszenia.
Do usłyszenia, a my teraz sobie króciutko jeszcze posłuchamy o jednym występie ligowym z tego weekendu. Tenisiści stołowi Gorzowi Moje Bermudy.pl grali na wyjeździe z rezerwami Energii Toruń i zremisowali 5-5. Niezadowolony z tego wyniku jest prezes Gorzowi, grający prezes Radosław Żabski.
Przed meczem zakładaliśmy, że tutaj wywieziemy 2 punkty z Torunia, natomiast no, tutaj był taki remis, odebraliśmy to bardziej jako porażkę, bo tutaj no, w najgorszym wypadku bralibyśmy remis, a tutaj raczej 7-3, 6-4 myśleliśmy, że wygramy. Natomiast no się nie udało i troszeczkę tak nie jesteśmy do końca zadowoleni.
To gdzie najbardziej ten punkt meczowy uciekł?
Gry się tak ułożyło, że z tyłu wygraliśmy na drugim stole 5 gier, a z przodu przegraliśmy 5 gier, czyli tutaj szukaliśmy 2 punktów przynajmniej z przodu. Nie na reprezentancie kraju Tomaszu Kotowskim, natomiast na Mateuszu Woskowiczu. I zarówno Igor Misztol przegrał 3-2, walczył cały czas, mógł spokojnie wygrać nawet 3-1, przegrał 3-2. Natomiast Jacek Nowokuński tu był zdecydowanym faworytem tego meczu. W ostatniej grze właśnie przy 5-4 dla nas i niestety zawodnik gospodarzy wspiął się na wyżyny. Po paru akcjach, końcówkach, setach dopisało mu szczęście i wygrał, patrząc na wynik, zdecydowanie 3-0, natomiast patrząc przebiegu gry, no, z dużym łutem szczęścia.
Ostatnia prosta, czyli sportowe wydarzenia weekendu. Analizy, komentarze i ciekawostki. W każdy poniedziałek po 17 na 95 i 6 FM.
Listopad to początek okresu transferowego. Śmieję się, bo to myślę, że większość kibiców ma świadomość, że to jest pewna fikcja. Początek okresu transferowego w polskim żużlu. No i dowiedzieliśmy się, że Martin Waculik przechodzi ze Stali Gorzów do Falubazu Zielona Góra. O tym będzie za chwilę. Do 1 listopada Stal nie musiała czekać, ale tak wyszło, że czekała z ogłoszeniem tego, że Krzysztof Kasprzak pozostaje w klubie na kolejny już 8 sezon. No i z tego faktu, że udało się porozumieć, cieszy się prezes Stali Gorzów Ireneusz Maciej Zmora.
Jestem zadowolony z tego, że Krzysztof z nami zostaje na kolejny sezon, co będzie jego 8 rok z rzędu w gorzowskiej Stali. Krzysztof tego zresztą nie ukrywa. On się tutaj dobrze czuje i mimo lepszych ofert finansowych, które płyną z różnych klubów, postanowił swoją przygodę z żużlem kontynuować właśnie w naszym klubie.
Wychodzi, że zaraz tu będzie dłużej niż w swoim macierzystym klubie w Unii Leszno. To chyba już taki stalowiec, można powiedzieć, tak?
Krzysiek w Unii Leszno jeździł 9 sezonów. Ten sezon będzie jego 8 w Stali Gorzów, więc już niedługo będzie można powiedzieć, że to Stal Gorzów jest jego tym klubem, w którym spędził najwięcej czasu. Chciałbym, żeby Krzysztof u nas został jak najdłużej, jeżeli będzie taka możliwość, to żeby tutaj właśnie dokończył swoją karierę sportową.
Ale na razie to jest umowa na rok czy na dłużej?
W tej chwili jest to umowa na jeden sezon.
Na jeden sezon, powiedział prezes Zmora. Krzysztof Kasprzak, pomimo ofert, to żadna tajemnica z Motoru Lublin. Zdaje się, że z Torunia też pytali, no i tam chyba na południu też pytali o Krzysztofa Kasprzaka. Ten zostaje w Stali na kolejny sezon. W Stali nie został Martin Waculik. Słowak przechodzi do Falubazu Zielona Góra. No i podczas dzisiejszej konferencji w Zielonej Górze padły też słowa na temat rozstania Słowaka ze Stalą Gorzów właśnie i Waculik zapewnia, że absolutnie nie chodziło tu o podwyżkę, że okoliczności były inne, jak to się przedstawia. Posłuchajmy, co powiedział Martin Waculik w Zielonej Górze.
Nie chciałem żadnej podwyżki w Gorzowie, to jest nieprawda. Jeżeli ktoś mówi, że to jest prawda, to możemy tak usiądnąć na konferencji i pogadać o tym, czy to jest prawda, czy nieprawda. Tak naprawdę byłem, to co mówiłem, że Gorzów ma pierwszeństwo w rozmowach i jakby te wszystkie rzeczy, to też była prawda. Gorzów miał pierwszeństwo, gadaliśmy z Gorzowem, wszystkie rzeczy miałyśmy ustalone z Gorzowem, czyli kwestie finansowe były zatwierdzone z jednej i z drugiej strony i tylko po prostu jak była gala PG Ekstraligi, to trener Chomski mi przekazał po prezesowi, że Martin niestety tak się ułożyło, że musi szukać sobie innego klubu, także mi przez trenera było przekazane, że mam sobie szukać innego klubu i wtedy, to nie jest tajemnica, że też jakby pytali o mnie inne kluby i też się interesowali moją postacią i po prostu tym, żeby chciały, żebym tam jeździł. Ja po prostu chciałem też, żeby klub z Gorzowa też tam była gwarancja tego, że jest mocny skład, że też Gorzów chce walczyć o te najwyższe cele i że też po prostu zbuduje drużynę przynajmniej taką, jak miał w tym roku. Czyli tam ci liderzy jak Krzysztof Kasprzak, jak Bartek Zmarzlik, to na przykład ja, Szymek Woźniak i to miało być też jakby takie, że to miała być mocna drużyna. Nie wiem, czy coś w tej kwestii, po prostu nie wiem. Sam nie wiem, co było, dlaczego mi było podziękowane. I tak się stało i też myślę, że kibice z Gorzowa na to zasługują, żeby wiedzieli, jak to tak naprawdę było, bo tu jak mnie ktoś mówi, że jadę tam, gdzie ktoś mi zapłaci albo więcej, albo coś takiego, to są absolutnie nieprawdy.
Powiedział Martin Waculik, natomiast oczywiście czas na drugą stronę, czyli prezesa Stali Gorzów Ireneusza Macieja Zmorę, do którego dodzwonił się obecny też na konferencji w Zielonej Górze Maciej Noskowicz.
Martin mówi, że chciał pozostać w Gorzowie, że pierwszeństwo było po stronie Stali, natomiast na gali PGE Ekstraligi dowiedział się od trenera. Trener mu przekazał, że dla niego nie ma miejsca, w związku z tym był zmuszony szukać innych klubów. No i chcemy poznać opinię pana szefa Stali Gorzów, jak to z państwa perspektywy wygląda odejście Martina Waculika ze Stali Gorzów.
Bardzo nam zależało na utrzymaniu trzonu drużyny i z Martinem podaliśmy sobie rękę już w sierpniu, ustalając, że zostaje w Stali Gorzów na kolejne 2 sezony. Więc tu potwierdzam, mieliśmy z Martinem ustalone warunki na kolejne 2 sezony. Ale później wydarzyły się dziwne rzeczy. Zawodnik zaczął zmieniać poczynione wcześniej ustalenia, zrobił to kilka razy. My za każdym razem godziliśmy się na jego propozycję. Wszystkie jego oczekiwania zostały spełnione, ale to trwało ponad miesiąc. Niestety znów Martin się wycofał z ustaleń i unikał kontaktu. Dla mnie stało się jasne, że negocjuje kontrakt w innym klubie. I my nie chcieliśmy brać udziału w tej grze. Wycofaliśmy się z rozmów, wybraliśmy inną koncepcję.
Czy na gali PGE Ekstraligi, o której się widzieliśmy i też prywatnie rozmawialiśmy, czy tam temat Waculika był, mówiąc kolokwialnie, już nieaktualny i pozamiatany? Czy chciałbym uzyskać odpowiedź na pytanie, kiedy nie było już tematu Waculika w Gorzowie, a kiedy jeszcze był, tak jak pan tutaj obrazowo datami formułował, że w sierpniu byliście dogadani, kiedy to się zaczęło psuć między wami?
Temat Martina Waculika na gali w Warszawie był ciągle aktualny.
A potwierdza pan słowa Waculika, że trener przekazał, że nie będzie dla niego miejsca w składzie? Czy to jest wymysł absolutnie, samego zawodnika?
Absolutnie tych słów nie potwierdzam. Nie byłem przy rozmowie trenera z Martinem, ale w żaden sposób nie mogę potwierdzić tego, że trener Chromski powiedział Martinowi, że nie ma dla niego miejsca w składzie. Zresztą nie był do tego umocowany, by takie w ogóle nie wygłaszać.
Czy pan jako prezes i szef klubu nie czuje takiego niesmaku? Bo jednak był 2 lata zawodnik u was. Teraz mam wrażenie, że to rozstanie jest no takie sobie, powiedzmy wprost.
Może do wzorcowych to rozstanie nie należy. Ale też kibicom należy się wiedza co do jeszcze jednego wątku w tej historii. Nie sądzę, by Martin chciał, aby ten wątek zobaczył światło dzienne. No jednak też nie można tego przejść obojętnie. Martin wymarzył sobie rozmontowanie Stali Gorzów i ściągnięcie naszych liderów do innego klubu. Oni jednak okazali się lojalni wobec klubu, za co im bardzo dziękuję. Ja nie dziwię się komentarzom gorzowskich kibiców, którzy negatywnie się odnoszą do zmiany barw przez Martina, bo oni znają prawdę. A Martinowi życzę powodzenia w tym klubie.
Tyle prezes Stali Gorzów Ireneusz Maciej Zmora, który wytoczył, no można powiedzieć, ciężkie działo. To jest bardzo poważny zarzut. Powiedzmy wprost, no wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że chodziło o Krzysztofa Kasprzaka, który miałby przejść razem z Martinem Waculikiem czy to do Lublina, czy to do Zielonej Góry, ale ostatecznie został w Gorzowie. Kto ma rację, tego oczywiście trudno stwierdzić, bo nie mamy podsłuchów, chyba że może kiedyś wypłyną jakieś taśmy prawdy, nie mamy podsłuchów przy rozmowach, które toczą między sobą dwóch dorosłych ludzi, no ale trzeba powiedzieć, że cały ten spektakl jest troszeczkę żenujący i z jednej i z drugiej strony i ze strony osób to komentujących za dużo może emocji, za dużo może inwektyw, obrzucania się nawzajem, tu jeżeli chodzi o komentarze kibiców, natomiast prezes Stali Gorzów ma swoje argumenty, zawodnik ma swoje argumenty, pewnie każdy na ten temat może sobie wyrobić zdanie, ocenić, komu bardziej wierzy w tej kwestii. Natomiast szkoda, to jest taki temat właściwie około sportowy, szkoda, że mało w tym wszystkim sportu, mało w tym wszystkim jakiejś, ale to być może czasem tak musi być, nie zawsze wszystko się ładnie układa, nie zawsze każdy odchodzi z klasą i nie zawsze każdy jest z klasą żegnany. Nie chciałbym tutaj rozstrzygać, kto ma w tej kwestii rację, bo tak jak powiedziałem, obie strony wiedzą doskonale, jak było. Martinowi Waculikowi życzymy powodzenia w falubazie Zielona Góra, prezesowi Stali Gorzów życzymy powodzenia w dalszym zarządzaniu klubem. I może na tym ten wątek skończmy, bo w ostatniej odsłonie, ostatniej prostej, będzie jeszcze kilka tematów, o tym za chwilę. Dziś selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski Jerzy Brzęczek rozesłał powołania na mecz Ligi Narodów z Portugalią i towarzyski z Czechami, a kilka dni temu selekcjoner unihokejowej reprezentacji Polski Jan Holowka, to jest czeski szkoleniowiec, rozesłał powołania na towarzyski dwumecz z Niemcami, który, proszę Państwa, odbędzie się w Gorzowie w dniach 10-11 listopada, a więc w najbliższą sobotę i niedzielę. No i nasz selekcjoner wraz ze swoim asystentem Liborem Hrczkiem zdecydowali się powołać dwóch zawodników UKS pierwszego Elo Floorball Gorzów. Wśród powołanych jest kolejny raz etatowy, można powiedzieć, reprezentant Daniel Chochowski, ale jest także debiutant, 17-letni Wojciech Bojko. I Wojciech Bojko teraz ma głos.
Zaskoczony, nie spodziewałem się powołania. Sądziłem, że weźmie starszy ode mnie.
No ale trochę już pograłeś w kadrach juniorskich, pokazałeś się dobrze w lidze, to chyba to nie jest to powołanie na piękne oczy i że mecz w Gorzowie.
Mam nadzieję, że tak nie jest, pokażę, że tak nie będzie. I mam nadzieję, że trener się nie pomylił co do powołania.
Spodziewasz się chrztu?
Możliwe od starszych, raczej tak.
To będą ostatnie mecze przed Mistrzostwami Świata. Jest szansa się naprawdę dobrze pokazać.
Jest, ale na Mistrzostwa Świata nie liczę, choć chciałbym, ale zobaczymy, co będzie.
No ale na debiut w kadrze już bardziej, na mecz z Niemcami.
Tak. Głównym celem właśnie będzie zadebiutować w kadrze seniorów.
Tak jak słyszeliśmy, ostatnie mecze przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w grudniu w Pradze. Wśród powołanych jest także Maciej Jastrzębski, który rozpoczął ten sezon w UKS pierwszym Floorball, nasz bramkarz, wychowanek zresztą trenera Macieja Helmana, natomiast był on wypożyczony i powrócił do Szarotki Nowy Targ. Rozmowa z Maciejem Jastrzębskim.
Grać w reprezentacji Polski to zaszczyt, ale zagrać w reprezentacji Polski w swoim rodzinnym mieście to już chyba w ogóle super przyjemność.
No, szczerze mówiąc, pierwszy raz się takie coś zdarza, więc dla mnie to jest, będzie wyjątkowe zgrupowanie. Zawsze gdzieś idziemy do Nowego Targu, Zielonki, czy tam koło Warszawy, a pierwszy raz u siebie, więc naprawdę miłe uczucie.
Niemcy na pewno łatwym rywalem nie będą, czego się po nich spodziewacie?
No, byliśmy na Pucharze Sześciu Narodów na Słowacji, chyba z miesiąc temu. I widzieliśmy, jak grają i na pewno nie będą to łatwe mecze i na pewno nie jesteśmy faworytami. Ale na pewno, zwłaszcza u siebie, przed naszą publicznością, spróbujemy zagrać jak najlepiej.
To jest ostatnia prosta przygotowań do Mistrzostw Świata, na których na co Was stać?
Tak, zgadza się. To jest ostatnie zgrupowanie przed Mistrzostwami Świata, które odbędą się w grudniu w Pradze. Na co nas stać? No, ciężko powiedzieć. Zobaczymy, na pewno te sparingi nam trochę dadzą odpowiedź więcej. No nie wiem, na pewno mamy łatwiejszą grupę jak dwa lata temu. Będzie nam łatwiej zająć co najmniej drugie miejsce, z którego łatwiej później w playoffach owalczyć jakieś ciekawsze miejsce jak 13, które nam się udało dwa lata temu zdobyć. Nie wiem, myślę, że no, spróbujemy dać siebie wszystko i tak dalej. Na pewno nam też nie pomoże kontuzja naszego najlepszego napastnika, który właśnie na Pucharze Sześciu Narodów dostał dość ciężką kontuzję, chyba w tym sezonie już nawet nie zagra. Na pewno nie będzie to dla nas pozytywna wiadomość przed tym Mistrzostwem Świata, ale myślę, że poradzimy sobie.
Biało-czerwoni od piątku w Gorzowie w sobotę o godzinie 18. Pierwszy mecz z Niemcami, drugi o godzinie 12 w niedzielę w hali pierwszego liceum ogólnokształcącego przy ulicy Puszkina Warto. Piłka nożna, oczywiście jutro magazyn piłkarski po godzinie 17, na który zapraszam, natomiast dzisiaj pokrótce, nasi trzecioligowcy znowu przegrali Warta grała u siebie z rezerwami Zagłębia Lubin i przegrała 0-4. Do przerwy goście prowadzili 1-0 po tym, jak dośrodkowanie z rzutu wolnego zamknął uderzeniem głową Jakub Ptosik. Kolejne dwa gole Lubinianie strzelili w 46 i 48 minucie, praktycznie rozstrzygając mecz, a trafiali Olaf Nowak i Łukasz Moneta. W 69 minucie efektowną wygraną rezerw Zagłębia przypieczętował Eryk Sopków.
Jakub Ptosik, Zagłębie Lubin, dzisiaj można powiedzieć gościnnie w trzeciej lidze.
Tak, dla mnie najważniejsza była jednostka treningowa, rozegrane 90 minut, pauzy za kartki. Fajnie, 4-0 zwycięstwo. Fajnie, że udało się pomóc, że wygraliśmy. Aczkolwiek Warta też ma fajnych zawodników, co pokazali w końcówce. Też stworzyli sobie kilka sytuacji. Tutaj spokojnie też mogli strzelić nie jedną, a dwie bramki też mieli w pierwszej połowie przy 1-0.
Kacper Majchrowski, bramkarz Warty Gorzów. Dzisiaj szansa po dłuższej przerwie. No i trochę roboty dzisiaj było.
No było. Chłopaki postawili Zagłębie bardzo wysoko poprzeczkę. No, wiedziałem o tym, że postawiam, ponieważ grałem tam w przeszłości. No trudno, że się nie udało. No, znowu gramy praktycznie w piłkę do straconych bramek, tak? Do pierwszej czy tam drugiej. Szybko tracimy w drugiej połowie bramkę i wszystko się sypie, tak? Już później nie ma odwrotu.
Mateusz Konefał, trener Warty Gorzów. Wynik mówi wszystko?
Mówi na pewno to, że zmierzyliśmy się dzisiaj z bardzo dobrym rywalem i tutaj ja bardzo nie wiem, co mam powiedzieć. No mam tyle do powiedzenia, że grała dzisiaj drużyna ostatnia z drużyną czołową naszej ligi. Natomiast żeby nawiązać walkę z takim przeciwnikiem, to my potrzebujemy ogarniętego sędziego, ogarniętego, bo to, co się dzisiaj działo w pierwszej połowie, bramka padła po kontrowersyjnym rzucie wolnym, gdzie Dominik Świński szedł na wyprzedzenie napastnika i wybrał mu piłkę. A to, co sędzia boczny ostawiał z głównym, przyjechał jakiś niedoświadczony znowu sędzia i sędzia boczny podejmował za niego decyzję. Sportowo realizowaliśmy wszystko do momentu straty bramki. No niestety, nie przeskoczymy pewnej mentalnej granicy. Jeżeli gra ostatnia drużyna, no to tak naprawdę, jeżeli ta topowa drużyna strzela bramkę, no to już jest dużo trudniej.
Ostro trener Mateusz Konefał. Więcej na ten temat jutro po 17:00. Także o Stilonie, który przegrał na wyjeździe z rezerwami Górnika Zabrze 2-3. Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu odbyły się w ten weekend w Gnieźnie. Byli przedstawiciele dwóch lubuskich klubów. Mniej medali, ale cenniejsze wywalczyli zawodnicy klubu sportowego Pretorian. O szczegółach trener Lubomir Grochocki.
Spodziewaliśmy się troszeczkę więcej. No, na szczęście, mimo że nasz zawodnik, na którym pokładałem największe nadzieje, Wojtek Pająk, niestety w tym roku na Mistrzostwach Polski w brazylijskim jiu-jitsu nie osiągnął żadnego wyniku, miejsca medalowego, to bardzo dobrze pokazał się nasz junior Michał Drzewiecki, który zdobył srebrny medal, wygrywając 3 walki duszeniem trójkątnym nogami. W 4. walce miał też tą sytuację, w trakcie boju niestety nie udało mu się skończyć, przeciwnik jakoś przeszedł, zaszedł go za plecy, zdobył punkty, które chyba troszeczkę podłamały naszego zawodnika, no i niestety poległ na 40 sekund przed końcem duszeniem od tyłu, ale zakończył swój turniej na 2. miejscu. No i dwaj mastersi, Aleksander Stańko wywalczył brązowy medal w swojej kategorii wagowej oraz Kamil Mroziński, który zdobył złoto. Naprawdę super zawalczył, pokazał, że przygotował się do tych zawodów i rzeczywiście zasłużenie zdobył ten medal.
Byli tam także zawodnicy klubu Biegański Jamniuk, mówi Grzegorz Biegański.
Na Mistrzostwach Polski w brazylijskim jiu-jitsu od nas startowało 7 zawodników i z czego 4 osoby zdobyły medale, więc bardzo fajnie tutaj. 2. miejsce zdobył Kamil Wygrała i 3. miejsca. 2 juniorów to jest Dominik Szymański i Jakub Białowąs, również 3. miejsce. No i nasz Masters, startujący pierwszy raz na zawodach, już zdobył brązowy medal, Piotr Pawłowski. Łukasz Pietrykowski, który jak wiemy wygrał na gali w Gorzowie, na gali MMA. No nie miał gazu tym razem, nie miał gazu, też może zmęczony już sezonem, czas troszeczkę odpocząć tutaj w walce o możliwość wejścia do finału. Przegrał, no powiedzmy nieznacznie, ale jednak przegrał, wrócił z 5. miejscem. No jest czas na przemyślenia, na nową formę, szukanie nowej formy i myślę, że w przyszłym sezonie będzie jeszcze więcej medali.
Tyle o jiu-jitsu i zgodnie z obietnicą wracamy na koniec do koszykówki i do meczu wygranego z Spartakiem Widnoje w Eurocupie w drugiej kolejce. Tam bardzo mocno na tę wygraną zapracowały Ariel Atkins i Kiara Linskens. Po Amerykance i Belgijce bardzo wiele sobie obiecywano przed sezonem. Czwartkowy mecz potwierdził, że mogą to być prawdziwe gwiazdy gorzowskiej drużyny. Atkins i Linskens mają głos. Great game
for you. Świetny mecz dla ciebie. Widać, że jak znajdujesz dobrą pozycję rzutową, to chyba ciężko jest każdemu obronić ten rzut. Tak, wykonaliśmy świetną robotę jako drużyna. Przy rozegraniu akcji wyprowadzenie obrony rywala sprawia, że mam szansę na dobrą pozycję do rzutu. Taki mecz to duży krok, żeby zagrać w Eurocup dłużej niż tylko przez fazę grupową. Tak, myślę, że to duży krok. Ciężko pracujemy od początku sezonu, żeby grać dobrze przez 40 minut i myślę, że w tym meczu to pokazałyśmy. Jak się odnajdujesz w tej drużynie? Bardzo dobrze. Myślę, że pójdziemy po meczu poświętować zwycięstwo, a potem spać i do pracy. Kibice też są znakomici, głośni, szaleni trochę. Mówiąc jeszcze o drużynie, to wielonarodowy zespół. Jak się dogadujecie? Najważniejsze jest odkryć, jak się dobrze komunikować, a także uczyć się od siebie nawzajem. Jeśli chodzi o polską ligę, czy to jest to, czego tu oczekiwałaś? Nie miałam żadnych oczekiwań przed przylotem tutaj. Wiedziałam, że muszę ciężko pracować, że będę mocno rywalizować. Cieszę się po prostu, że tu jestem. Nie czujesz presji ze strony kibiców? Oczekiwania były duże. Jestem pewna, że oczekiwali ode mnie wysokiego poziomu. Cieszę się, że cenią mnie jako zawodnika. Jak ci się podoba miasto? Świetna pizza, spaghetti i sernik. Kiara, bardzo dobry mecz dla ciebie, dla drużyny i dla kibiców do oglądania. Chyba nie ma co więcej dodawać. Tak, zagrałyśmy świetny mecz. Wiedziałyśmy, że będzie ciężko. Grałyśmy przeciwko dobrej drużynie, ale byłyśmy bardzo dobrze przygotowane i dzięki tej pracy zespołowej mamy ważną wygraną. To był póki co twój najlepszy mecz w sezonie? Myślę, że tak, ale to dzięki drużynie, która pracowała na to, że mogłam zdobywać punkty z łatwych pozycji. Widziałem, że kibicował ci twój tata, to na pewno dla ciebie ważne. Tak, cieszę się, jest tu moja rodzina, jest tata, zostaje tu tydzień, jest on dla mnie dużym wsparciem. Jak się odnajdujesz w tej wielonarodowej drużynie z graczami z USA, Słowenii, Litwy, Białorusi, no i Polski? Jestem przyzwyczajona do gry w takich zespołach. To miło poznawać ludzi z różnych krajów, tak jak ich grać w takich krajach i też poznawać ludzi. Wiem, że przed przyjściem tutaj było dla ciebie bardzo ważne grać w Eurocupie. Ten mecz to chyba wielki krok do dalszej gry. Tak, to było bardzo ważne. Cieszę się, że mogę grać w Eurocup, gdzie poziom jest naprawdę wysoki. Mam nadzieję, że ta przygoda potrwa jak najdłużej. A co możesz powiedzieć o poziomie polskiej ligi w porównaniu do ligi belgijskiej i czeskiej? Jest tu na pewno bardzo trudno. W Belgii mamy 3-4 drużyny na wysokim poziomie, reszta odstaje. Podobnie zresztą jest w Czechach. Też nie jest taka silna liga jak w Polsce. Tutaj każdy mecz wymaga dużego zaangażowania, bo wszystko może się wydarzyć. A jak się czujesz w tym mieście? Bardzo dobrze. Lubię to miasto tak jak Polskę.
No i tyle nasze zagraniczne koszykarki i takim sposobem jesteśmy na mecie ostatniej prostej. Jutro zaproszenie na magazyn piłkarski po 17:00, w środę magazyn żużlowy po 13:00. Za dziś dziękuję, Filip Górecki. Spokojnego wieczoru.